Chciałbym wszystkich serdecznie powitać w ten wakacyjny dzień. Też gości bardzo serdecznie. Czekajcie, przełożę się, to będę lepiej widział, bo światło świeci. Okay. Otwórzmy Księgę Izajasza. Księgę Izajasza, 58 rozdział. Marysiu, jakbym za szybko mówił, to pokazuj mi tam, żebyś zdążyła tłumaczyć. 58 rozdział Księgi Izajasza. Będę czytał od pierwszego wersetu. Wołaj donośnie, nie wstrzymuj się, podnoś swój głos jak trąba i oznajmij mojemu ludowi ich przestępstwa, a domowi Jakuba ich grzechy. Mimo że szukają mnie każdego dnia i chcą poznać moje drogi, niczym naród, który czyni sprawiedliwość i nie opuszcza sądu swego Boga, pytają mnie o sądy sprawiedliwości i pragną zbliżyć się do mnie, do Boga, mówiąc: czemu pościmy, a tego nie widzisz? Czemu trapimy nasze dusze, a tego nie zauważasz? Nie będę się mówił o poście. Już kiedyś mówiłem z tego fragmentu, z dalszych wersetów. Ale zauważamy w pierwszym wersecie, że Izajasz pragnie ostrzec bardzo mocno swój lud. W wersecie jest napisane: wołaj donośnie, głośno, wyraźnie, aby dotarło to wszędzie. Mówi: podnoś swój głos jak trąba. Czy ktokolwiek był w górach, słyszał, jak górale trąbią na takich wielkich trąbach, to się niesie daleko. Ten głos miał być wyraźny, głośny. Po co? Aby ostrzegać i oznajmić przestępstwa ludowi Bożemu. Mówił: głośno mów, aby zobaczyli to, czego nie widzą. I w drugim wersecie jest napisane: mimo że szukają mnie każdego dnia, chcą poznać moje drogi, niczym naród, który czyni sprawiedliwość i nie opuszcza sądu swego Boga, pytają mnie o sądy sprawiedliwości i pragną zbliżyć się do Boga, mówiąc. Można powiedzieć, że to jest Boży lud. Dlaczego? Pierwsze, szukają mnie każdego dnia. Czy szukasz każdego dnia Pana? Zdarza się, że niektórzy wierzący szukają Pana raz w tygodniu, w niedzielę. Raz w tygodniu. Oni szukają każdego dnia. Są gorliwi. Pamiętają o Panu, tak? Dalej jest napisane: chcą poznać drogi. Chcą poznać moje drogi. Nie próbują. Chcą poznać. Oni mają pragnienie. Oni są gorliwi. Oni chcą znać Pana. Mają pragnienie poznania Boga. Dalej. Niczym naród, który czyni sprawiedliwość. Czyli co? Naród, który czyni sprawiedliwość i nie opuszcza sądu Boga. Oni żyją tym słowem, oni mają je przed oczami, oni chcą o nim pamiętać i nie chcą opuszczać tego sądu Boga. Gdybyś spotkał ich na ulicy, powiedziałbyś: co za gorliwi chrześcijanie. Prawda? W ich życiu Bóg, byś powiedział, jest żywy. Czynią to, co mówi Bóg, szukają sprawiedliwości, nie opuszczają Go, czyli co? Trzymają się Go i jest dla nich co? Bardzo, bardzo ważne. Dalej, pytają mnie o sądy i sprawiedliwość. Co? Chcą wiedzieć, co Bóg myśli na temat tego, co oni robią. Pytają, aby Bóg rozsądził. I czy to, co robią, jest sprawiedliwe, czy to, co wykonują, jest dobre. Chcą wiedzieć, co Pan myśli na ich temat. Chcemy wszyscy? Prawda? Chcemy. I werset trzeci mówi: czemu pościmy, a tego nie widzisz? Czemu trapimy nasze dusze, a tego nie zauważasz? Mimo że chcą być przy Panu, Bóg jest głuchy na ich wołanie. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Nie dociera żadna modlitwa do Boga. I spójrzmy dalej, dalszą część tego wersetu. Oto w dzień waszego postu wykonujecie swoją wolę. To, co wy pragniecie, robicie. I żądacie wykonywania wszystkich prac. I spójrzmy, jak to wyglądało w pokrętny sposób w pierwszej Księdze Królewskiej. Pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział. Był ktoś taki jak Jezebel i było coś takiego jak poczekajcie, księga, pierwsza księga królewska, 21 rozdział, czwarty werset, tak? Od czwartego wersetu? Nie, od dziewiątego do trzynastego. Tak? Pierwsza? Dobra. Muszę sprawdzić. W listach tak napisała, wcześniej, od ósmego. Napisała więc listy w imieniu Achaba, czyli swojego męża. Opieczętowała je pieczęścią, wysłała te listy do starszych i do dostojników, którzy byli w jego mieście i mieszkali z Nabotem. Chcieli pole Nabota. Achab bardzo pragnął pole Nabota i zobaczymy, co zrobiła Jezebel. W listach tak napisała, ogłoście post i posadźcie Nabota przed ludem. Postawcie więc przed nim dwóch synów Beliala, aby zaświadczyli przeciwko niemu, mówiąc, złorzeczyłeś Bogu i królowi, potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go, aby umarł. I mężczyźni tego miasta, mianowicie starsi dostojnicy mieszkający w jego mieście, uczynili tak, jak im poleciła Jezabel, zgodnie z tym, co było napisane w listach, które wysłała. Ogłosili post, posadzili Nabota przed ludem, przycisnęli Beliala, oskarżyli go i ukamienowali. Czyli co? Ogłosili prawo Boże, a wcale ich ono nie interesowało. Wcale. Chcieli zyskać coś przez to prawo. I tak samo robili ci synowie Izraela. I teraz spójrzmy dalej. Księga Izajasza dalej, 59 rozdział. Od pierwszego wersetu. Trzymaj się to miejsce, bo będę do niego wracał. Oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, tak, że nie słyszy. I pierwszy werset mówi bardzo wyraźnie. Ja mogę zainterweniować. Jestem Bogiem, ja słyszę twoje wołanie i ja mam rękę, moja ręka sięga wszędzie. Mogę pomóc. I Bóg pragnie pomóc każdemu, kto jest skruszonego serca, chętnego poznać Boga, ale kto jest krnąbrny i uparty, do niego Bóg nie dociera. Drzwi są zamknięte, ale Bóg wysłuchuje każdego skruszonego serca. I Psalm 55, 21 werset. Mówi tak. Spójrzcie, to było, mogło dotyczyć się Izraela, ich stanu. Gładsze niż masło były słowa jego ust, lecz wrogość miał w sercu. Miększe niż oliwa jego słowa, ale były jak obnażone miecze. Usta były gdzie indziej, ale serce było w innym miejscu. Usta były gdzie indziej, ale doszukiwał się, żeby czynić zła. I to jest błąd. I teraz spójrzmy na wersety od 7b. Co było powodem, co się Bogu nie podobało w Izraelu, że nie chciał ich wysłuchiwać, mimo że chcieli trwać przy Panu, że szukali Pana. Ich myśli są myślami nieprawości. Spustoszenie i zniszczenie na ich drogach. Czyli co? Ich myśli. Myśli nie były przy Bogu. Oni wołali do Pana, ale ich myśli były myślami nieprawości. I spójrzmy na werset 2. Ale wasze nieprawości, czyli to, co stworzyły wasze myśli, uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem, i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, także nie słyszy. To, co sobie stworzyłeś w twojej głowie, to, co wypielęgnowałeś, spowodowało, tutaj jest napisane, spustoszenie i zniszczenie na twoich drogach i stworzyło nieprawości, które ty czyniłeś. Myśli. Werset 8 mówi dalej, poprzez te myśli, kiedy one są w twojej głowie, drogi pokoju nie znają, nie ma na ich drogach sprawiedliwości. Uczynili sobie kręte ścieżki, ten, kto po nich chodzi, nie zazna pokoju. Czyli co? Te myśli powodują niepokój w nich. Myślą i one powodują nieprawość. Tak? To nie są myśli sprawiedliwe i dobre. To są myśli, które ociągają ich od Boga. Tak? Uczynili sobie kręte ścieżki. Nie wyprostowali doli, nie obniżyli pagórków, nie szli prostą drogą. Stworzyli kręte ścieżki, zawiłe ścieżki. To nie jest prosta droga, na której wszystko widać. Tak? I werset trzeci mówi tak. Wasze ręce bowiem, to jest wynik ich myśli, wynik tego myślenia i rozmyślania, tych krętych dróg. Wasze ręce bowiem są splamione krwią, a wasze palce nieprawością. Wasze bargi mówią kłamstwa. To jest wynik myślenia o odpowiednich rzeczach. Obmyślasz sobie, co powiesz i co jest? Wychodzi kłamstwo. Mówią kłamstwa, a wasz język szepcze przewrotność. Co innego myśli, co innego mówi, ma cel w tym. Bo człowiek, który co innego mówi, co innego myśli, ma swój cel. On już obmyślał swój plan i wie, czemu to robi. I teraz spójrzmy, gdzie to się zaczęło? Może najpierw przeczytam werset 4-7. Nikt nie woła o sprawiedliwość. Nikt nie spiera się o prawdę. Do czego doszło? A niby szukali Boga. Prawda? Chcieli być przy Bogu. Nikt nie spiera się o prawdę. Ufają marności i mówią kłamstwa. Wyrządzają krzywdę i rodzą nieprawość. Gdzie? W głowie. Tam się rodzi nieprawość. Od tego się zaczyna. Rodzi się w głowie, idzie do serca i tam się rozwija. Nie? Wylęgają jaja węża i tkają pajęczynek. Kto spożywa ich jaja, umiera. Jeśli jest tłucze, wykluwa się żmija. I zaczniemy od tego, co się wydarzyło w Ogrodzie Eden. Przyjdźmy do Księgi Rodzaju, 3 rozdział. Wiemy, że symbolem węża jest szatan. I co tu się wydarzyło? Od 1 wersetu, 3 rozdział Księgi Rodzaju. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety, rzucił hasełko. Czy Bóg rzeczywiście powiedział? Zaintrygował ją, po prostu. Zaintrygował. To jest pierwsza rzecz szatana. Zaintryguje go. Nie? Rzucę mu coś, żeby on się tym zainteresował. Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? On nie wiedział o tym, co Bóg powiedział? Doskonale wiedział. A oczywiście Ewa powiedziała, możemy, prawda? A kobieta powiedziała, no możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale o owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść, ani go dotykać, aby się nie umarli. Czyli ona znała, co ma do myślenia Bóg, ale szatan dalej drąży. A wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie. To jest, najpierw była wrzutka, a teraz potwierdzenie, spokojnie. Bądź spokojna, nic się nie stanie. Ale zaintrygował ją po raz kolejny. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy, będziecie jak bogowie znający dobro i zło. Czyli co? Rzucił następną wrzutkę i powiedział, no teraz tak zjesz to, to będziesz gościuwa, nie? Teraz będziesz wiedziała wszystko. Będziesz jak Bóg. Kto by nie chciał? Zaczęła myśleć. Zaczęło się pojawiać w głowie dużo obrazów i ona zaczęła myśleć o tym. I teraz jest tak. 6 werset mówi, a gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, przedtem nie widziała? Widziała o tym drzewie, że to jest to drzewo, z którego nie wolno jeść? Nie widziała owocu? Dopiero teraz, kiedy szatan rzucił jej w tę głowę, zaczęło się jej rodzić w głowie coś, ona dopiero teraz spostrzegła, że to jest dobre do jedzenia. Nie dziwne? Zaczęła myśleć o tym. Dużo. I miły dla oka, a drzewo godne pożądania. Słowo pożądanie. To się u niej włączyło. Pożądanie władzy, pożądanie wiedzy, tego co będzie, być Bogiem. To myśli, które szły w tym kierunku ją sprawiły, że była nie w właściwym miejscu. I wiemy co się stało. Teraz wróćmy do naszego tekstu. Wróćmy do naszego tekstu. I teraz w 5 wersecie jest napisane tak. Wylęgają jaja węża i tkają pajęczyny. Kto spożywa ich jaja, umiera, a jeśli je stłucze, wykluwa się żmija. Żeby wylęgły się kurczaki, to musi być kwoka, która je wysiada i muszą być pewne warunki, nie? Musi być ciepło i tak dalej. Ale wąż nie potrzebuje pilnować swoich jaj, bo on nie pilnuje. On tylko odpoczywa chwilę po zniesieniu, ale znajduje dogodne warunki na to, aby te jaja się wylęgły i je zostawia. I one się wylęgają. I czymś takim, i to zabezpiecza, żeby nic nie wykradło, i czymś takim chciałem się zainteresować. I o co chodzi? Te jaja węża to jest myśl, którą Bóg, którą szatan ci wrzuca. Pytanie, ile czasu jej poświęcisz? Jeżeli trafi na dobre miejsce, na właściwe warunki, na właściwe podłoże, poświęcisz temu więcej czasu, to zaczyna to działać. Zaczyna się zarodek, rozwija się coś w środku, tak? I ta zła myśl, która się pojawia w naszym życiu, nie jest szkodliwa dla nas. Ale jeżeli ty zaczniesz się pielęgnować, zaczniesz o nią dbać, zaczniesz poświęcać jej czas, zaczniesz o niej myśleć, to zagnieździ się w tobie i chciałbym ci powiedzieć, że to z czasem wylęgnie się z tego, co? Wąż. Wylęgnie się. Jest napisane co? Wylęgają jaja węża, tkają pajęczyny. Kto spożywa ich jaja, umiera. A jeśli stłucze, wykluwa się żmija. Myśli są pułapkami. I Bóg bardzo dużą uwagę zwraca na to, co myślimy. Mateusza 5,27 jest napisane: powiedziano waszym przodkom, nie będziesz cudzołożył. Ale każdy, kto patrzy na kobietę, aby jej pożądać, już popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. Więc twoje oczy, kiedy spojrzą i zacznie się pożądanie, to jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu. Jeżeli poświęcisz czas i będzie to osoba z twojego otoczenia, że być może będzie z tego grzech. Bo ty to pielęgnujesz. Więcej. Jest napisane, każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mordercą. Nienawiść prowadzi do tego, że w twoim sercu pojawiają się odczucia jako mordercy. Nie chcesz widzieć tej osoby. Ona cię nie interesuje, nie chcesz jej znać. Nie chcesz, by ona przebywała w twoim otoczeniu. To jest równoznaczne z mordercą. Morderca zabija, bo nie chce tego człowieka widzieć. On go denerwuje. Dla Boga nie jest tylko ważne, co robisz. Nie tylko to, co ty fizycznie zrobisz. Co jest w sercu. I skąd się to bierze? Otwórzmy drugi Koryntian. Otwórzmy drugi Koryntian. 10 rozdział. Drugi Koryntian, 10 rozdział. Już nadążam. Od 3 wersetu. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Twierdza warowna to jest coś, co w twoim życiu działo się i zakodowało się w taki sposób, że kiedy pojawiają się warunki podobne do tej sytuacji, ty reagujesz w określony sposób. Miałeś przykładowo jakieś złe doświadczenia z czymś i pojawia się sytuacja i reagujesz w taki sposób, który nie przewidziałeś, a on się pojawił po 10 latach w taki sposób, jak ty reagowałeś 10 lat temu. Ta sytuacja zniknęła, ale ta twierdza w tobie była, nie zlikwidowałeś jej i przychodzi pewne słowo, które w tamtym czasie się pojawiało i ty reagujesz w określony sposób. To jest taka twierdza warowna, którą szatan rzuca ci w życie twoje. Nie? Ale tutaj mówi dalej, obalamy rozumowania, wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. Obalamy. Która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Zniewalamy. Czyli co? Myśli mogą być też takimi twierdzami warownymi. My mamy zniewolić tą myśl, zniewolić to zniewolenie, to jest na siłę poddać pod panowanie Jezusa Chrystusa. Nie bez powodu. To mówi Słowo Boże. Nie bez powodu. To jest też twierdza warowna, która może zniszczyć człowiekowi życie. Wróćmy do Izajasza 59:5. I teraz spójrzcie. Wylęgają jaja żmii i tkają pajęczynę. Czyli co? Po co jest pajęczyna? Po co pająk robi pajęczynę? Żeby złapać w sieci coś, tak? Czyli tkają, czyli jest coś takiego, że wylęgają jaja, czyli one się usadowiły, już się rozpoczął proces myślenia i ty myślami obmyślasz, co zrobisz. I w swoim sercu realizujesz to. Nie? Realizujesz. I kto spożywa ich jaj, teraz jeżeli ty podzielisz się tym z kimś i ktoś to od ciebie przejmie, to co? Rodzi się grzech. A gdzie rodzi się grzech, występuje pożądliwość i potem jest śmierć, tak? I teraz kto spożywa ich jaja, umiera, a jeśli ktoś tłucze, wykluwa się żmija i co? I kąsa. I zatruwa cały organizm. Te myśli będą cię zatruwać. Pomału będą cię zatruwać. One będą niszczyły twoje życie od środka. I teraz tak, Teraz słuchajcie, ich pajęczyny nie nadają się na szatę, ani nie okryją się swoimi uczynkami. Wielu ludzi myśli, że uczynki dobre do czegoś prowadzą i chcą być dobrymi ludźmi. Ale Jezus patrzy na Bóg patrzy na serce. I tu jest napisane, ich pajęczyny nie nadają się na szatę. Czyli zamysły ich serca nie mogą ich ubrać w nic dobrego. Oni uprzędli niewłaściwe rzeczy w swoim sercu przez te myśli. Ich pajęczyny, tak? I co zrobiło się? Ich uczynki, co się stało z tym? Ich uczynki, te uczynki nieprawości, w ich rękach są czyny przemocy. Do tego doszło. Poprzez myśli, rozważanie w sercu. Swego czasu słyszałem o młodej dziewczynie. Jakaś kobieta tu była w naszym zborze, nie pamiętam kto. Nawróciła się dzięki swojej córce. Nie wiem, kto to był. I ona mówi, że dzisiaj jej córka ma za nic Boga. A przedtem była gorliwa. Dzięki jej głoszeniu nawróciła się jej mama. Ta córka nie chce mieć nic wspólnego z Bogiem. Wiecie, można powiedzieć, że na ulicy ludzie, którzy przychodzą na ulicach, mają zatwardziałe serce na Boga, bo nie słuchają. Ale wiecie, gdzie jest bardziej zatwardziałe serce? Kiedy ktoś jest przy Panu, był z Nim i odchodzi i nie chce Go znać. To jest zatwardziałość serca. Dopiero zatwardziałość serca. Otwórzmy 1 Tymoteusza 1,19. 1 Tymoteusza 1,19. Mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Odrzucili wiarę i odrzucili czyste sumienie. Stali się kim? Rozbitkami w wierze. Są ludzie, którzy byli Bożymi mężami, a dzisiaj nie porozmawiasz z nimi o Panu. Są tacy ludzie. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o takich trzech szatańskich zasadzkach, o tych jaja węża, które zaczynają zabijać chrześcijaństwo. Zaczynają zabijać chrześcijaństwo, ale nie tylko, także ludzi. Pierwsze, strach. To jest coś, co szatan wrzuca w twoją głowę. Takim dobrym przykładem jest ta strach przed porażką, tak? Przed odrzuceniem, przed chorobą, martwienie się o dzieci. To jest strach. I teraz wsadzę trochę kij w mrowisko. Ostatnie lata pokazały, jak informacja i wrzucone informacje do twojej głowy, nękanie cię tymi informacjami spowodowało, że szatan wlał strach w twoje serce przed utratą śmierci, utratą zdrowia, utratą życia. Ja bym stracił śmierć, to bym się cieszył, przepraszam. Przed utratą zdrowia i życia. Koronawirus. Wiecie, co się robiło? Były podziały w kościołach. Ludzie się kłócili. Ludzie się bali. A Jezus powiedział, że jeżeli w tym życiu pokładamy nadzieję, jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Nie mamy szukać nadziei tutaj. Nasze dni, chrześcijanie, wiemy, że są policzone i to Bóg je ma w swoich dłoniach. Znam ludzi, chrześcijan, którzy w dobie koronawirusa szli jako wolontariusze i służyli i nie obawiali się o swoje zdrowie. Ale znam chrześcijan, którzy się kłócili, którzy oceniali innych, bo mieli wiarę, i nie bali się tego, co ustanowiła władza, która jest zakłamana, której priorytetem są pieniądze i bycie u steru. Ludzie ich nie bardzo interesują, mam wrażenie. I słuchali tych ludzi. A Pana, to co mówi Pan, bardzo mało brali pod uwagę. I ten strach zasiany spowodował dużo spustoszeń i podziałów w kościołach. Tylko informacja. Tylko informacja. Bombardowanie przez 3 lata wystraszyło wielu ludzi. Ten wąż zniósł to jajo, trafił na grunt i był rzucany coraz więcej i on się wyląkł i kąsał. Taką odmianą strachu jest perfekcjonizm. Nie? Chęć bycia takim... przypomnij się, chciałem to nazwać. Jeżeli ktoś miał wymagającego ojca i chciał zasłużyć, nie chciał być odrzucony, strach przed odrzuceniem, nie chciał być odrzucony przez tego rodzica, to chciał zasłużyć na tego rodzica, nie? Na uwagę tego rodzica. I to z czasem przyniosło taki owoc, że przynosi taki owoc, że ta osoba ciągle się czuje niegodna, ciągle czuje się, że nie zrobiła wystarczająco dużo. Przychodząc do Pana, ta osoba myśli, że jak coś źle zrobi, to Bóg ciągle jest niezadowolony z niego. To jest niedobre. Wiecie, jest taki kraj. Japonia. Tam perfekcjonizm jest na porządku dziennym. Rytuał picia herbaty jest cała ceremonia. Jeżeli są sporty walki, są formy. Oni piłują te formy latami. Jeżeli jakiś dowódca popełnił błąd, to co robił? Do czego to prowadziło? Popełniał samobójstwo. Nie był perfekcjonistą. Dziwne. Ale jest taka jeszcze jedna rzecz. Ostatnio w naszym kościele Kaleb miał problemy i jeżeli są nauczyciele, to przepraszam, jeżeli urażę, ale chciałbym troszkę prawdy powiedzieć. Bo są nauczyciele, którzy wymagają od ucznia perfekcji. Nie? I kiedy nie jest ten uczeń perfekcyjny, a nauczyciele mają taką tendencję, że każdy swojego przedmiotu chce, żeby był uczeń najlepszy. Nie? Więc masz być najlepszy z biologii, najlepszy z geografii, najlepszy z historii i tak dalej. I kiedy ten uczeń nie daje rady, to się go co? Trzeba troszkę go powbijać i podołować, że jest nieukiem, nieudacznikiem i nic nie robi, tak? I w ogóle. Ale zadam pytanie teraz takim nauczycielom, jeżeli mnie słuchają. Ile razy dziennie jako pracownik, jako człowiek, który żyje, używasz matematyki, historii, biologii, geografii, jak często to używasz? Więc po co się spinają nauczyciele? Ja rozumiem, że uczeń ma się uczyć, ale każdy ma inne zdolności. Każdy uczeń będzie inny. I co się stało? Kaleb pojechał do Olsztyna, pojechał do klasy, poszedł na matematykę, na jakieś lekcje pokazowe i nikt nie wiedział, jak zrobić zadania, a on zrobił, ale pani powiedziała, że jest nieudacznikiem i gamonim i w ogóle i go wyzwała. To jest perfekcjonizm. Nauczyciel chce, żeby uczeń był perfekcyjny, a uczeń jest zdołowany. Człowieka może zniszczyć. Szatan zniósł jajo. I dzieciak był przygnębiony. Przez takie coś. Ja rozumiem, że są pewne zasady, ale nie wszyscy muszą być zdolni z wszystkich przedmiotów. Ja dzisiaj patrząc z perspektywy człowieka, który pracuje. Matematyka? No teraz używałem twierdzenia Pitagorasa. No i metodą trzech liczę sobie proporcje. To wszystko. Koniec. Ewentualnie tabliczka mnożenia, jak liczę coś, ale teraz jest telefon, to wiecie, nie? W Stanach Zjednoczonych młodzi żołnierze mają się uczyć na błędach. Dlaczego? Bo największe doświadczenie jest podczas, gdy popełniasz błędy, bo wyciągasz z tego wnioski. Nie kiedy jesteś bezbłędny. Kiedy popełniasz błędy, wtedy jest doświadczenie. Spójrzmy na ten perfekcjonizm ze strony kobiet. Ile kobiet nie wyjdzie z domu, dopóki nie zrobi make-upu? Bo ona się czuje naga. Bóg cię stworzył i nie jesteś błędem. Nie jesteś brzydka w jego oczach. Czemu ty widzisz się brzydką? Czemu są operacje plastyczne? Perfekcjonizm. Bo ktoś zrobił program komputerowy, żeby poprawić człowieka i ona jest idealna, a ja nie. Bóg cię stworzył najwspanialszą, jaka jesteś. Tej sytuacji, jaka jesteś. Nie potrzebujesz dodawać, a nie odejmować z tego. I ludzie się wpędzają w takie coś. To jest duch perfekcjonizmu. Tak? Ona chce być zaakceptowana. Wiecie, są też ludzie, młodzi, którzy z sobą się spotykają i w związku z tym, że ona ma fajną dziewczynę albo ona fajnego chłopaka, starają się być tacy, jacy oni chcą i spełniać to, co oni chcą. I okazuje się, że później biorą ślub i nie dają rady być takimi ludźmi cały czas. No i potem okazuje się, za kogo ja wyszłam albo za kogo ja wyszedłem. Pamiętaj, że jak bierzesz sobie kogoś, to albo go akceptujesz taki, jaki jest i nie zmieniaj się, bo nie dasz rady. Ale to jest duch perfekcjonizmu, który w człowieku stoi i siedzi i tak się dzieje. Druga rzecz. Uraza. Spójrzmy na Księgę Rodzaju, 49 rozdział. Księga Rodzaju, 49 rozdział. Przy urazie pojawia się takie coś. Przeklęta ich zapalczywość, bo uparta. I ich gniew, bo zatwardziały. Kiedy ktoś urazi kogoś podczas rozmowy, nawet nieświadomie, to ta uraza potrafi być zachowana latami i ta osoba przychodząc na przykład na nabożeństwa nie potrafi się skupić, bo koło niej siedzi ta osoba, co ją uraziła i ona myśli o tym, co ta osoba zrobiła, a nie wsłuchuje się w Słowo Boże i sama się wyniszcza. bo ktoś coś powiedział i mówi po 15 latach, bo ty powiedziałeś to i to, a ja się uraziłam. Zostaw to. Jeżeli taka sytuacja jest, pójdź do tej osoby, wyjaśnij to. Jeżeli powiedziała, że ona tak nie myślała, to zostaw to. I nie myśl o tym. Bo jak zaczniesz myśleć, to będzie koniec. I potem ludzie odchodzą ze zboru, bo się obrazili, bo ktoś ich uraził, szukają innego, spotykają po tych 10 latach tą osobę i wszystko ożywa na nowo. Wcale się nie wyleczyli z tego. Po co? Wiecie, ile zborów się rozpadło przez to, że ktoś coś powiedział albo ktoś coś zrobił i to było niewyjaśnione? I trzymał to latami w sobie i po latach, znam taki zbór w Bydgoszczy, gdzie ktoś przez lata trzymał coś w sobie i po latach wyszło, jak zmiana była pewnych władz i się Kościół podzielił, bo ktoś trzymał coś w sercu. Jeżeli ktoś ma coś w sercu do kogoś, to podejdź do niego, zapytaj go, miej odwagę, jeżeli słyszysz od kogoś, to miej odwagę ty, jeżeli osądzasz w swoim sercu, podejdź do niego i wyjaśnij. Nie daj, żeby szatan cię okradł z radości. Nie daj, bo on zniszczy twoje życie na lata. Wyjaśnij, zapytaj, jeżeli ktoś powie, że on o tym nie myślał, zostaw to. Zostaw to. Pożądliwość. Następna, trzecia rzecz. Nie? Do seksu, do alkoholu, do narkotyków. Jak częste to jest dzisiaj? Jak częste to jest? Wiesz, Bóg uwalnia po nawróceniu chrześcijan, potrafi uwolnić cielesnie z wszystkiego. Ale pytać się trzeba jedną rzecz. Czy oprócz uwolnienia cielesnego przyszło uwolnienie mentalne tu, w głowie? Bo trzeba się jeszcze z tego uwolnić. I wiecie, wielu chrześcijan znam, którzy byli uwolnieni z wielu rzeczy i wracali do tego, co było przed, po latach. Dlaczego? Bo szatan złożył jajo. I znalazł warunki w odpowiednim momencie i on zaczął je pielęgnować. Zaczął myśleć o tym. Wyobraź sobie, że chorujesz i byłeś narkomanem. I ktoś ci mówi, wiesz, bo marihuana na to pomaga, a jak ci coś boli, to trzeba wziąć, jak to się mówi, co to jest za tam morfina, nie? Musi dostać morfinę. Pamiętacie Hioba? I teraz słuchajcie. Poczekajcie, bo straciłem. Dobra. I teraz ta myśl, którą ta osoba ma, to jest ich myśli są myślami nieprawości, sieją spustoszenie i zniszczenie na ich drogach. I teraz ta osoba pozwoliła na to, że myśli o tym, była w tym kiedyś, wie, że nie może, ale powiedział jej ktoś, wiesz co, jak weźmiesz to, to ci to i to przestanie doskwierać. I teraz pierwsza rzecz, jaka powinna być, czy to jest prawda i co będzie dalej. I teraz Hiob, drugi rozdział, mówi takie coś. Księdze Hioba, drugi rozdział. Od 7 wersetu jest napisane tak. Pamiętacie, że szatan wyprosił o to, żeby Hiob chorował. I może być sytuacja, że szatan jak lew ryczący powoduje chorobę w twoim życiu, żebyś wrócił do tego, w czym byłeś. Słuchajcie. Wyszedł więc szatan przed oblicza Pana i dotknął Hioba bolesnymi wrzodami od stóp aż po czubek głowy. No. Szatan chce, żebyś nie był przy Panu. W różnych sytuacjach. I teraz co? Ten wziął skorupę, aby się nią skrobać, siedział w popiele. A jego żona, to taka szpila od szatana, słuchajcie. Jego żona powiedziała, jeszcze twarz swojej prawości złożysz Bogu i umieraj. Chorujesz, no, takiego masz Boga, nie mógł cię uzdrowić. Ale co powiedział Hiob? I odpowiedział jej, mówisz, jak mówią głupie kobiety. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy? Tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. No. Teraz słuchajcie, jak często mamy obrazek, że jest rodzina z dziećmi i mama albo tata leci na bok. Do kochanka, do kochanki. Jak często? Małe dzieci w domu płaczą. Co się stało? Co się stało? Ich myśli są myślami nieprawości, spustoszenie i zniszczenie na ich drogach. Ich nogi biegną do zła. To jajo się wykluło. Wąż zaczął zatruwać. Oni pozwolili sobie na to, żeby w tych myślach sobie porozważać, co będzie dalej. I często jak pytam chłopaków, co ty zrobiłeś, dlaczego tak robiłeś? On mówi, no bo wiesz, byłem ciekawy. Wiecie, co to jest ciekawość? Ja nie powiem, że to pierwszy stopień do piekła, nie powiem, ale ciekawość to mówi mi o tym, że on o tym już myślał jak to będzie i chciał tylko sprawdzić, czy się to zrealizuje, bo on już tak dużo o tym myślał i po prostu czekał na moment, żeby zrealizować to, co przemyślał. To jest ciekawość, tak? Ciekawość. Jajo się wylęgło, żmija zaczyna kąsać i biegną, ich nogi biegną do zła, śpieszą się do przelewania niewinnej krwi. Oni nie mogą wytrzymać i ta matka, ojciec nie zważa, że ma małe dzieci, że rozwija małżeństwo, że płaczą, on biegnie do popełniania grzechu. Dlatego, że pojawiła się myśl, a w sercu z tego wylęgła się żmija i ona zaczęła toczyć. Pamiętajmy, żeby każda myśl, która się pojawi, ona jest nieprawa, odrzucać, wyrzucać, w ogóle jej nie przytrzymywać, nawet chwilę. Otwórzmy drugi Piotra. Drugi Piotra, drugi rozdział. XIX-22. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jesteś pokonany, przez to jesteś zniewolony. Jeżeli wpadłeś w niewolę myśli i one cię pokonały, to jesteś już niewolnikiem tych myśli. I one będą w tobie, czy chcesz, czy nie, musisz przyjść do Pana. Bo jeśli uciekli od pluga z świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają, zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, a jeżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. Jest powiedzenie takie. A przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym przysłowiem. Pies wrócił do swoich wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w błocie. Kiedy byłeś w czymś i pozwolisz na to, żeby wróciło, to musisz pamiętać, że wikłasz się w rzeczy, które cię pokonają. Bo Bóg cię wyzwolił, ale ty nie odrzuciłeś tego, co najważniejsze, myśli. Bóg zabrał z twojego życia wiele rzeczy, ale nie stałeś przed Panem, nie prosiłeś, żeby to zabrał. I możesz skończyć z daleka od Boga. Później Bóg odda twoje ciało w niewolę na zatracenie, ale będzie zbawiony, jeżeli się nawróciłeś. Ale twoje życie tutaj będzie piekłem. Będzie piekłem. Będziesz w niewoli tego, co sam stworzyłeś. Otwórzmy Hebrajczyków trzeci rozdział. Trzeci rozdział, 13 werset. Tak, dobrze mówię? Hebrajczyków 3:13, dobre. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Gdzie zaczyna się to oszustwo? Gdzie zwiódł szatan Ewę i przez co? Przez głowę i serce. Tak? A potem oczy stwierdziły, że to jest dobre dla niej. To jest właściwe dla niej, tak? Musisz uważać. Aby szatan cię nie zwiódł, tak? I ktoś nie podpadł za zatwardziałość i oszustwo grzechu. Łukasz 9 rozdział. Troszkę słowa. Łukasz 9 rozdział. Pięćdziesiąty piąty, 56 werset. Od 54 złapiemy trochę kontekstu. A jego uczniowie Jakub i Jan widząc to powiedzieli, Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień spadł z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Uczniowie Jezusa. Lecz Jezus odwróciwszy się zgromił ich i powiedział, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Czy badacie, jakiego jesteście ducha? W waszych myślach? Zdarza się wam? I dalej mówi, Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł zatracić dusz, ale je zbawić. A oni chcieli co zrobić? zatracić tę duszę. Pan przyszedł zbawić duszę, nie zatracić. I przewróćmy stronę dalej, na 11 rozdział, 24 i 26 werset. I to jest taki obraz człowieka, ja to daję jako przykład też ludziom niewierzącym, których chcieli i też dla wierzących jest dobry i dla niewierzących. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku. A gdy nie znajduje, mówi, wrócę do mojego domu, skąd wyszedłem. A przyszedłszy zastaje go zamiecionym, przyozdobionym, wtedy idzie, bierze ze sobą 7 innych duchów, gorszych niż on sam i wyszedłszy mieszkają tam i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż pierwszy. Kiedy przychodzisz do Pana albo chcesz coś zmienić w swoim życiu, pamiętaj, zapełnij swoje myśli i swoje serce właściwymi rzeczami i pilnuj tego, strzeż tego. Bo kiedy przyozdobisz to serce, nie? I myśli właściwymi rzeczami i sobie pozwolisz na chwilę, że coś wejdzie do twojej głowy, że szatan da radę zasiać to jajo i ono trafi na odpowiednie warunki, to wiesz co? To przychodzi 7 duchów następnych z tym duchem, co odszedł i jest twój stan gorszy niż poprzednio. Gorszy niż poprzednio. Jest wielu bożych ludzi, którzy nie chcą dzisiaj rozmawiać o Panu. Bo pozwolili sobie na coś takiego. Pilnuj każdej myśli. Strzeż jej. Strzeż jej. Wróćmy do naszego tekstu. Izajasza 59,6. Ojeja. Izajasza 59,6. No. Ich pajęczyny nie nadają się na szatę, ani nie okryją się swoimi uczynkami. Ich uczynki to uczynki nieprawości, a w ich rękach są czyny przemocy. I spójrzmy, jakie są uczynki? Zniszczenie na ich drogach. Nie mają pokoju i nie znają. Nie ma na ich drogach sprawiedliwości. Ich drogi życia są kręte, nie są proste. Jezus i zbawienie w Jezusie jest proste, a ich drogi są kręte. Jest ciemność, a nie jasność na ich drogach. Rozmnożyły się bowiem ich przestępstwa. Tak? Grzeszą, kłamią przeciw Panu. Mówią o ucisku i buncie, obmyślają, wypowiadają słowa kłamliwe ze swego serca. To jest wynik myśli i rozważania w sercu. I prawda zginęła z ich dróg. To jest wynik, kiedy pozwolisz sobie pomyśleć w swojej głowie. Kiedy zaś zakorzenić sobie myśli, to obojętnie w którym stanie jesteś, pamiętaj, że szatan potrafi cię zniewolić tą myślą i zaprowadzić w miejsce, które być nie powinieneś. 2 Koryntian, 10 rozdział. 2 Koryntian. Drugi Koryntian, 10 rozdział, 3-5. Co mamy robić? Czytałem już tu. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała. Nie damy rady ciałem walczyć, bo jak cię już szatan weźmie w swoje ręce, ciało nie da rady, potrzebujesz Pana Jezusa i Zbawiciela, tylko On jest w stanie wyrwać cię z tego. Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Oręż to jest coś, czym walczysz. Tylko możesz przyjść do Pana Jezusa, wyznać to i prosić Jego o pomoc. On umarł na krzyżu, On przelał krew na krzyżu za każdy grzech. Umarł, zmartwychwstał po to, abyś ty miał pewność w Nim. Abyś mógł walczyć Jego orężem, bo On zwyciężył grzech i wie, co robić. To tylko dzięki temu. Dalej. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. Grzech nie jest za poznaniem Boga, a przeciwko. Pamiętaj. Grzech nie chce, abyś poznał Boga, ale żebyś poznał wszystkie swoje pożądliwości, jakie są w twoim sercu. I zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowicie. I pytanie, czy patrzycie tylko na to, co jest przed waszymi oczyma? Nie patrz na to. Patrz na to, co jest tu i tu. Oczy kłamią. Pamiętacie, jak przed wybierać Dawida na króla do Jessego, tak? I kogo wybrał? Patrzyły oczy na pierwszego syna, to nie był właściwy. Pamiętaj. I teraz pamiętajcie, że winoroślą i winogrodnikiem jest Pan. Jeżeli On cię wszczepił w swoje drzewo, to jeżeli będziesz trwał w Nim i wyznawał mu to, to on cię oczyści. Ale jeżeli nie będziesz trwał w nim, to będziesz odcięty i pójdziesz na spalenie. Filipian, 4 rozdział. Filipian, 4 rozdział. Tutaj jest wyjście z sytuacji, kiedy będziemy mieli myśli niewłaściwe. To jest chyba najdobitniejszy werset. Od 6 wersetu. Nie troszcie się o nic. Co to jest? Zmartwienie. Nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim, cokolwiek ci się stanie, zostaw to i zwróć się do Pana o Jego rozwiązanie. We wszystkim. Nie walcz z tym. Bo będziesz myślał, jak to rozwiązać i będziesz się tylko pognębiał, nic więcej. Zostaw Panu, On zrobi sprawiedliwie z tym, co trzeba. Nie brnij w to. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Jeżeli będziesz trwał w Jezusie Chrystusie, będziesz miał pokój Boży. Nie będziesz się martwił, co powiedzą twoje koleżanki na twój wygląd, co zrobiłem wczoraj, że Bóg mi nie wybaczy. Jeżeli przyjdziesz do Niego, wybaczy. Jeżeli skruszysz swoje serce, On wysłucha. Ale musisz poprosić. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, patrzysz, jeżeli coś myślisz, czy to jest zgodne z prawdą? Czy to, co myślisz, jest uczciwe? Czy to, co myślisz, jest sprawiedliwe w oczach Boga? Zacznij od tego. Czy to jest czyste, to, co, o czym myślisz? Czy miłe Bogu? Weryfikuj. To są proste słowa, proste rzeczy, według których możesz zweryfikować twoje myśli. Co chwalebne? Czy Bóg się cieszy, kiedy o tym myślisz? Jeśli jest jakaś cnota, jakaś chwała, o tym myślcie. Jeszcze Jakuba. Mam jeszcze chwilę. Przeciągnę o parę minut, niedużo. List do Jakuba. Pierwszy rozdział, 13-17. Niech nigdy jest kuszony, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ale ani sam nikogo nie kusi. Jeżeli masz pokusę, to nie Bóg. Pamiętaj, to nie Bóg. Ale słuchaj. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Jeżeli masz coś takiego, wyznaj to Panu. Bo prędzej czy później przyjdzie to do ciebie. Pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, czyli co? Szatan złożył jajo. Ty stworzyłeś mu warunki i się wylęgła żmija. I co? Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. A grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Co Słowo Boże mówi? Zapłatą za grzech co jest? Śmierć. Tak? A darem łaski Boga jest co? Życie wieczne w Chrystusie Jezusie. No? Jeżeli będziesz trwał w grzechu, będziesz starał się ty swoimi sposobami zapobiec, to jest kwestia czasu i zginiesz. Możesz się starać, możesz wypełniać co chcesz, być dobrym człowiekiem, ale grzech będzie w tobie. Nie ma ludzi sprawiedliwych i dobrych, bo każdy jest grzesznikiem. I żeby uwolnić się od tego, musisz przyjść do Pana, bo zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. On jest kapłanem waszego wyznawania. Jeżeli przyjdziesz do Niego, nie do księdza, i wyznasz Mu swoje grzechy w skrusze, poprosisz Go, aby Ci pomógł, On Cię uwolni od tych grzechów i da Ci nowe życie. Da Ci swojego ducha i da Ci siłę na walkę. Jan 1:12 mówi, lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi. Wszystkim tym, którzy wierzą w Jego imię. Czyli skruszysz swoje serce, zawołasz, wyznasz imię Jezusa i poprosisz, aby Ci pomógł, bo tylko On Ci może pomóc. Uwierz mi, możesz się starać, im bardziej będziesz się starał, tym będziesz bardziej brnął w swój Boży sposób. Ale jeżeli przyjdziesz do Pana, wyznasz Jego imię, poprosisz, będziesz uwolniony i zbawiony. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. On nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Ktokolwiek. Masz wybór. Dwie drogi. Możesz wybrać. Pierwsza droga. Robię, co chcę i żyję, jak chcę i w dniu, kiedy odejdę z tego świata, będę ponosić konsekwencje tego, co robiłem. Ale druga droga. Przyjdę do Pana, widzę, że nie mam ratunku, potrzebuję Go, wskruszę, wyznam grzechy, poproszę, aby mi pomógł i poproszę, aby był moim Zbawicielem. I wiesz co? Kiedy odejdziesz z tego świata, to Bóg będzie patrzył na ciebie przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Będziesz czysty i będziesz usprawiedliwiony i nie będziesz potępiony. Amen. Szanujmy swoje myśli. Pilnujmy się bardzo. W ostatnim czasie jest dużo ataków w naszym kościele właśnie związanych z myśleniem, tym, co się dzieje. Ludzie myślą o tym, co ich spotkało, dlaczego właśnie ich. Zostaw to Panu. Nie drąż tego. Powiedz, żeby Pan wziął to w swoje ręce i uczynił sprawiedliwość, Bożą sprawiedliwość. I nie daj się odciągnąć od radości Bożej. Bo cię szatan odciągnie i będziesz myślał tylko o tym.